Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piętnastego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powrócimy jeszcze do wczorajszego przesłania Stolicy Apostolskiej do katolików w Chinach. Jego znaczenie wyjaśnił watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi. Obok innych aktualności nadamy też audycję wydawnictwa WAM i IPN-u o procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Zapraszamy. Rano Benedykt XVI wysłuchał czwartego kazania wielkopostnego ojca Raniero Cantalamessy, kaznodzieja domu papieskiego, kończąc swój cykl rozważań o miłości i przeszkodach, na jaki natrafia ta cnota w sekularyzowanym świecie, mówił dziś o miłości czynnej, do której zachęca święty Jan w swoim trzecim liście. Włoski kapucyn nawiązał m.in. do tzw. kwestii społecznej, która stała u początków nauczania Kościoła w tej dziedzinie, oraz do jej wpływu na nowożytną teologię i współczesną praktykę.
Ostatnie miesiące były szczególnie trudne dla chińskich katolików, powiedział ksiądz Federico Lombardi, komentując opublikowane wczoraj przesłanie Watykańskiej Komisji do Spraw Kościoła w Chinach. Rzecznik Stolicy Apostolskiej przypomniał dwa ubiegłoroczne wydarzenia – święcenia biskupie bez zgody papieża i ogólnokrajowy zjazd Kościoła Patriotycznego.
Wydarzenia te, na które Watykan zdecydowanie zareagował w obronie wolności Kościoła, wywołały napięcia i dezorientację w kościelnej wspólnocie, zauważył ksiądz Lombardi. Zwrócił uwagę, że przesłanie Komisji do Spraw Kościoła w Chinach w tej kryzysowej sytuacji jasno ocenia fakty w świetle doktryny katolickiej. Bezprawność ubiegłorocznej konsekracji w Chengde i posługi biskupiej tego, kto ją otrzymał. Konieczność potwierdzenia wierności papieżowi i naprawienia wywołanego zgorszenia. Niedopuszczalność narzucania przez państwo organów kierujących Kościołem.
Nie da się zaprzeczyć, że fakty te rodzą poważny niepokój o przyszłość. Budzą obawę, że podobne sytuacje mogą się powtórzyć w licznych wakujących dziś diecezjach. Jednak w przesłaniu widać szczerą bliskość. Musi ona towarzyszyć przywołaniu do ścisłego przestrzegania prawa kanonicznego ze względu na świadomość trudności i cierpień w przeżywanych sytuacjach. Ma naprawdę dać odczuć zachętę, zakorzenioną w doświadczeniu duchowym kościelnej komunii, karmionej wytrwałą modlitwą. Jest to perspektywa realistyczna, ale zarazem nie zraża. Niejednokrotnie wyraża się przekonanie, że dla rozwiązania różnych problemów Kościoła w Chinach, jak na przykład nominacji biskupów czy zreorganizowanie jednostek administracji kościelnej, cenny byłby szczery i pełen szacunku dialog z władzami świeckimi. Przyczyniłoby się to bardzo do zgody w społeczeństwie, której dla wspólnego dobra pragną wszyscy, począwszy od katolików. Potwierdzono zatem raz jeszcze gotowość Stolicy Apostolskiej do tego dialogu, życząc takiej samej gotowości z drugiej strony.
Ksiądz Lombardi zauważył, że przesłanie Komisji do Spraw Kościoła w Chinach obficie cytuje list Benedykta XVI do katolików chińskich, będący stale aktualnym punktem odniesienia. Wspomina też wprost wielkoduszny wysiłek podejmowany tam przez księży oraz osoby zakonne i świeckie. Potrzebują oni odpowiedniej formacji, by dawać skutecznie chrześcijańskie świadectwo na miarę obecnych czasów.
Ponadto watykański rzecznik prasowy odnotował, że przesłanie podaje z uzasadnioną radością wiadomość o wszczęciu przez diecezję Szanghaju sprawy beatyfikacyjnej Pawła Ksu Guangqi, świeckiego konwertyty z przełomu XVI i XVII wieku. Ten bardzo wykształcony urzędnik cesarski był przyjacielem jednym z pierwszych uczniów jezuickiego misjonarza ojca Matteo Ricciego, który wprowadził chrześcijaństwo do nowożytnych Chin w owocnym dialogu z chińską kulturą. Patrząc na przykładne życie Ksu Guangqi, Chińczycy, także niekatolicy, mogą lepiej zrozumieć, że być jednocześnie Chińczykiem i katolikiem to żadna sprzeczność ani zagrożenie. Przeciwnie, można być wielkimi Chińczykami i bardzo dobrymi katolikami, podkreślił ksiądz Lombardi.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Nowy patriarcha maronicki Beshera Rai zapowiedział zwołanie krajowego szczytu islamsko-chrześcijańskiego, by powstrzymać Hezbollah od dalszego rozlewu krwi. Odbędzie się on 12 maja w siedzibie patriarchatu. Trwająca jeszcze wizyta patriarchy w Watykanie stanowi uroczyste potwierdzenie jedności między Kościołem Maronickim i Stolicą Apostolską. Patriarsze towarzyszy wiele osobistości politycznych. Jest to okazją do nieoficjalnych spotkań i konsultacji na temat przyszłości Libanu. W tym kontekście zrodziła się też inicjatywa szczytu islamsko-chrześcijańskiego. Już tylko 2 tygodnie dzielą nas od beatyfikacji Jana Pawła II. Coraz więcej grup z Polski zapowiada swój udział w rzymskich uroczystościach, informuje ksiądz Piotr Studnicki z Rzymskiego Biura Informacji dla Pielgrzymów przy kościele świętego Stanisława. Rozmawiał z nim Czesław Wasilewski.
Jak na dzisiaj wyglądają szacunki odnośnie pielgrzymów, którzy wybierają się na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu?
W naszym Biurze Informacji dla Pielgrzymów na dzień dzisiejszy zostało zgłoszonych prawie 400 grup zorganizowanych z kraju i zagranicy. Grupy zorganizowane przez biura pielgrzymkowe, biura turystyczne, przez parafie, stowarzyszenia. Łącznie jest to prawie 30 tysięcy pielgrzymów. Szczególnie ostatni tydzień był tygodniem, gdzie te zgłoszenia napływały coraz obficiej.
Odnośnie zgłoszeń, o których informowaliśmy już wielokrotnie wcześniej, właśnie może jakieś takie słowo zachęty. Jak rozumiem, te zgłoszenia służą przede wszystkim tej lepszej organizacji samej beatyfikacji, tak dla służb miejskich, jak i strony kościelnej.
Każda grupa, która zgłasza swój udział poprzez nasze biuro w uroczystościach beatyfikacyjnych, otrzymuje w zamian informacje, praktyczne wskazówki, jak w sposób właściwy, godny przeżyć te uroczystości. Oczywiście te zgłoszenia są nam też o tyle potrzebne, że mówią nam, jaki będzie procentowy udział Polaków. Chcielibyśmy oczywiście, żeby Polaków było jak najwięcej. Takie moje osobiste przewidywania co do udziału Polaków w mszy świętej beatyfikacyjnej, no to w granicach 80 tysięcy.
Co ksiądz by powiedział osobom, które cały czas się zastanawiają, czy warto przyjechać?
Na pewno warto przyjechać. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że można znaleźć w Rzymie, nawet w samym Rzymie, wolne miejsca noclegowe. Są jeszcze w biurach podróży, w biurach pielgrzymkowych, u organizatorów wyjazdu wolne miejsca, a więc można jeszcze w tych ostatnich tygodniach przed beatyfikacją zapisać się. Zachęcałbym mimo wszystko do przyjazdu, do przeżycia tu na miejscu tych ważnych dla nas dni.
Mówił ksiądz Piotr Studnicki z Rzymskiego Biura Informacji dla Pielgrzymów. A teraz już czas na cotygodniową audycję historyczną.
Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
W studiu pan dr Filip Musiał, politolog, historyk, pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Powracając do naszej rozmowy na temat historii procesu Kurii Krakowskiej z 1953 roku, dziś będziemy rozmawiać o działalności księdza Józefa Lelity. Jak to się stało, że działalność tego księdza połączono właśnie z krakowskim pałacem arcybiskupim, z krakowską kurią?
Dzięki mistyfikacji, dlatego że bezpieka, aresztując księdza Józefa Lelitę, zdawała sobie sprawę, że jest on jedną z osób współpracujących z uchodźstwem politycznym, z działającą na emigracji Radą Polityczną, ale jednocześnie, jak każdy duchowny, ksiądz Lelito miał kontakt z krakowską kurią i to wykorzystano. Ksiądz Lelito był osobą o dość przyjaznym usposobieniu, osobą, która bardzo łatwo nawiązywała kontakty. W związku z czym, gdy przyjeżdżał do Pałacu Biskupiego przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, nie ograniczał się tylko do spraw służbowych, ale z reguły wdawał się z notariuszami kurii w krótsze lub dłuższe pogawędki i bezpiece udało się ustalić, że w ramach wykonywania obowiązków służbowych w zastępstwie proboszcza z Rabki Zdroju ksiądz Lelito często przyjeżdżał do Krakowa właśnie w sprawach służbowych i tutaj rozmawiał z księdzem Witem Brzyckim i księdzem Janem Pochopieniem, notariuszami kurialnymi. Ten fakt spotkań, wspólnych rozmów posłużył bezpiece do tego, aby postawić tezę o tym, iż to właśnie od tych duchownych, od tych notariuszy Ksiądz Lito pozyskiwał informacje, które następnie wysyłał na zachód. Zatem, zgodnie z logiką bezpieki, sprawa była prosta. Ksiądz Pochopień i ksiądz Brzycki wchodzili w skład sieci wywiadowczej.
No a czy możemy powiedzieć, że takiej działalności w ogóle nie prowadzili?
Na pewno nie prowadzili działalności wywiadowczej, to znaczy z zachowanego materiału źródłowego na pewno wynika, że nie byli świadomi, w jaką działalność podziemną angażuje się ksiądz Izabel Lito. Wydaje się też, na tyle na ile udało mi się poznać życiorysy obu tych kapłanów, że w tym czasie, na początku lat 50. obaj byli przeciwni działalności konspiracyjnej. Uznawali, że ona nie jest w stanie Polsce przywrócić niepodległości. Realizowali tą misję, można powiedzieć, niezależności na zupełnie innym poziomie, na poziomie duszpasterskim, kształtując postawy, które by sprzyjały niezależności ducha, postawy, które by hartowały wiernych, wytwarzały u nich mechanizmy obronne przed propagandą komunistyczną. Natomiast świadomie nie współpracowali z uchodźstwem politycznym, nie byli świadomi istoty działalności księdza Lelity. I tak jak mówiłem, wydaje się, że gdyby wiedzieli, co robi ksiądz Lito, to na pewno by się od niego nie odwrócili, ale wydaje się, że raczej by mu nie pomagali, bo uznawali, że tego typu działalność w tym czasie, w apogeum stalinizmu, efektów pozytywnych przynieść nie może.
Tak, cośkolwiek mogli wiedzieć z historii, przecież księża się znają. Ksiądz Lito skorzystał z amnestii, przyznał się, że był kapelanem Narodowej Organizacji Wojskowej wcześniej.
Tak, w 1947 roku ksiądz Lito się ujawnił. Zresztą chwilę wcześniej ukrywał się pod nazwiskiem Józef Nowak na ziemiach zachodnich w Krośnie Odrzańskim, a potem, gdy uzyskał informację z Krakowa, że ujawnił się Jan Szponder, sam ksiądz Józef Lito wrócił również do Krakowa. W roku 1947 przyznał się do tego, że był kapelanem NOW i wydawało się, że od tego czasu jakby powrócił do tego jawnego życia w PRL-u. No, niemniej w roku 1952, gdy Szponder nawiązał z nim kontakt i zaproponował współpracę z uchodźstwem politycznym, ksiądz Lito uznał, że jest to naturalna konsekwencja tej działalności, którą prowadził podczas okupacji, bowiem to też trzeba pamiętać o tym, że z punktu widzenia księdza Lelity rok 45 nic nie zmienił. Zmienił się tylko okupant, Polska nadal nie była wolna i ksiądz Lito uznawał, że o tą wolność, o tą niepodległość należy walczyć takimi metodami, jakie wówczas były dostępne. Wydawało się, że informowanie wolnego świata o skali represywności systemu komunistycznego może przynieść jakieś pozytywne efekty, może przynieść efekt chociażby w postaci takiej, że Zachód będzie pamiętał o sprawie polskiej i gdy nadarzy się sprzyjająca okazja, przyczyni się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tymczasem okazało się, że w pewnym sensie ksiądz Lito był niejako pretekstem. Komunistom chodziło o to, żeby do procesu włączyć właśnie pracowników kurii.
Tak i od samego początku wydaje się, że ta sprawa miała mieć daleko szerszy zakres, bowiem już 17 listopada roku 52 przeprowadzono w Pałacu Biskupim w Krakowie pierwsze przeszukanie. Wówczas bezpieka zarekwirowała sporo dokumentów, zapieczętowała wszystkie biurka w Pałacu Biskupim, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie kurii, ale wtedy jeszcze nie zdobyła dokumentów, które pozwalałyby jej na propagandowe uderzenie w kurię, choć, o czym warto pamiętać, zdobyła bezcenny dla siebie materiał, bo zdobyła całą masę dokumentów personalnych duchowieństwa z diecezji krakowskiej. Zatem to było coś, co rzeczywiście pozwoliło jej zewidencjonować duchowieństwo. Natomiast kilka dni później, 24 listopada, nastąpiła druga rewizja w Pałacu Biskupim o daleko poważniejszych konsekwencjach. Wówczas odkryto w piwnicach kurii krakowskiej dobra zdeponowane tam przez rody ziemiańskie, przez rody spokrewnione z kardynałem Sapiechą, które złożyły tam i dzieła sztuki, i różnego rodzaju precjoza, i pieniądze jeszcze w czasie okupacji. Jednocześnie w piwnicach kurii odkryto fundusze, które były gromadzone przez kardynała Sapiechę na potrzeby działalności charytatywnej, pieniądze nadsyłane przez Polonię z całego świata. Pamiętajmy, że w roku 1953 obowiązywało komunistyczne ustawodawstwo, które zakazywało posiadania dewiz i zakazywało posiadania złota. Tymczasem tego typu przedmioty właśnie w piwnicach kurialnych odkryto w związku z postępującą biedą społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej, to komuniści mogli to propagandowo bardzo ładnie przedstawić, rozegrać, ukazując właśnie te zbiory zachomikowane, jak to nazywano w propagandzie, pisano w ten sposób w gazetach, w kurialnych piwnicach. Jak pisano w propagandzie, ukrywano je przed społeczeństwem.
I wykorzystano to skrzętnie. Chodziło o $37,000. Materiały, które pojawiały się, karykatury na przykład w szpilkach przedstawiają opasłych księży, którzy no tak aż trzymają przy sobie nie tylko butelki, trzymają przy sobie właśnie te pliki banknotów na zasadzie, że takie właśnie jest duchowieństwo. O jednej rzeczy nie wspomniano. Wśród dokumentów była teczka katyńska.
Tak, były tam dokumenty katyńskie przekazane kardynałowi Sapiesze jeszcze przez profesora Friedberga z Archiwum Państwowego w Krakowie. To były różnego rodzaju dokumenty, ale także fragmenty umundurowania przywiezione do Krakowa przez polskich naukowców, polskich badaczy, lekarzy, którzy brali udział w badaniach dołów katyńskich jeszcze w roku 1943. I te zbiory katyńskie zostały zdeponowane w archiwum kurialnym i tam z tego archiwum podczas tej drugiej rewizji zostały wyniesione, ale o nich bezpieka nie wspomniała, bowiem Katyń był wówczas tematem zakazanym.
Jakie były konsekwencje tej rewizji w Kurii Krakowskiej? Co się działo później?
Później przygotowywano ewidentnie proces właśnie krakowskiej kurii, a nie tylko księdza Józefa Lelity. Aresztowano kilku duchownych, aresztowano księdza Mieczysława Noworytę, który wcześniej był opiekunem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży do jego likwidacji. Aresztowano księdza Bolesława Przybyszewskiego, księdza Czesława Skowrona, księdza Rudolfa Schmidta i księdza Tadeusza Kurowskiego. Ci dwaj ostatni byli związani bardzo blisko z nieżyjącym już wówczas księdzem kardynałem Sapiehą. Ksiądz Skowron był kurialnym archiwistą, a ksiądz Przybyszewski kanclerzem Kurii Krakowskiej. Zatem rzeczywiście doszło do aresztowań duchownych, którzy no, w metropolii krakowskiej odgrywali rolę istotną i wydaje się, że na tym wstępnym etapie śledztwa planowano co najmniej dwa procesy. Ten proces, który odbył się w styczniu roku 1953, miał być prawdopodobnie rozgrzewką, przygrywką do właściwego procesu, na którym w roli oskarżonych mieliby zasiąść aresztowani duchowni z kurii, ale jak można sądzić, także metropolita ówczesny krakowski arcybiskup Eugeniusz Baziak, a być może także sufragan biskup Stanisław Rozpąd.
W tamtym czasie zdarzyło się, że arcybiskup Baziak również został aresztowany, nie na długo co prawda, bo na niecały miesiąc, tym niemniej do więzienia trafił.
Tak, najpierw trafił do aresztu domowego, później znalazł się w areszcie. Do dziś nie wiemy, co sprawiło, że komuniści odstąpili od zamiaru wytoczenia procesu arcybiskupowi, natomiast wygnali go z diecezji. Do roku 1956 przymusowo przebywał w Tarnowie. Jedna z tez głosi, iż to wstawiennictwo kardynała Wyszyńskiego sprawiło, że komuniści postanowili tym razem jeszcze się ugiąć i do procesu biskupów krakowskich nie doszło, ale pewności nie mamy.
Druga teza jest taka, że ponoć uratował go kierownik kliniki hematologii, który zbadawszy księdza arcybiskupa miał powiedzieć, jak chcecie mieć trupa na sali, to go bierzcie.
Tak, i to też jest teza niezwykle wiarygodna, dlatego że komuniści wówczas przykładali niezwykłą wagę właśnie do tej sfery propagandowej i biskup Szpiech, którego dałoby się w blaskach reflektorów skazać, wsadzić do więzienia i wykorzystać ten cały proces do skompromitowania kościoła, był im potrzebny, natomiast biskup Męczennik, który umiera w areszcie Bezpieki, absolutnie nie. Zatem są to tezy, które w świecie nauki, można powiedzieć, funkcjonują równorzędnie i jak na razie nikt nie zdołał odkryć źródeł, które byłyby w stanie rozstrzygnąć, która z wersji tych wydarzeń była prawdziwa.
Proszę Państwa, do rozmowy na temat celu śledztwa, metod wymuszania zeznań przy procesie Kurii Krakowskiej powrócimy. Dziś za uwagę serdecznie dziękuję już i dziękuję również naszemu gościowi. Był nim pan Filip Musiał z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.